Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie, Anna Rębas. To jest audycja Ścieżki Wiary. Dziś gościem audycji jest pani Małgorzata Rybicka. Witam Panią.
Witam serdecznie.
Gdańszczanka, pedagog specjalny, mama Magdaleny i Antoniego i liderka ruchu.
Liderka ruchu na rzecz praw osób z autyzmem albo osób w spektrum autyzmu.
Tak. Działa Pani w wielu zespołach eksperckich, konsultacyjnych, w samorządach, instytucjach rządowych, w parlamencie. Te działania mają doprowadzić do rozwiązań pozwalających na stworzenie w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia dla osób w spektrum autyzmu. I rozumiem, że już te działania przyniosły jakieś owoce tak na początku, żeby panią troszeczkę wprowadzić też.
One przynoszą efekty powoli bardzo. To jest wieloletni proces. Przede wszystkim te działania przynoszą efekty w mikroskali. Ja już działam bardzo długo, 35 lat. Jako matka osoby z autyzmem założyłam Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, które buduje tutaj w Trójmieście na Wybrzeżu system wsparcia dla osób z autyzmem w mikroskali. Doprowadziłam do powstania ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem, który wiele lat prowadziłam. Byłam inicjatorką powstania centrów aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób z autyzmem w Gdyni i w Gdańsku, a następnie doprowadziłam do powstania wspólnoty domowej dla dorosłych osób z autyzmem imienia Arama Rybickiego w 2017 roku. Jest to mały dom z indywidualnym wsparciem dla osób z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, potrzebujących szczególnego, stałego wsparcia. A obecnie, w minionym roku, otworzyliśmy kolejną wspólnotę dla osób z autyzmem, również w Gdańsku. Więc to jest wiele działań. Dlaczego się ich podejmowałam, czy dlaczego nasze stowarzyszenie się podejmowało tych działań? Dlatego, że państwo się uchylało od nich i nie brało odpowiedzialności za to, żeby osoby szczególnie potrzebujące miały swoje miejsce w społeczeństwie i miały adekwatne do swoich potrzeb wsparcie.
O tym wiele razy na antenie rozmawialiśmy.
Tak.
Pani o tym też mówiła w naszej ostatniej audycji Razem tak. Więcej serca, mniej barier. A dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały na temat też ważnej sfery w pani życiu. Sfery duchowej, sfery wiary, religijności. Czy wiara i religijność i duchowość to dla pani pewne pojęcia jednoznaczne?
Czy one są tożsame?
Tak.
One nie są tożsame. Wiadomo, że te pojęcia się, te obszary się przenikają duchowości i wiary. Natomiast wiara, a raczej religijność odnosi się raczej do przynależności do konkretnej religii, uczestnictwa w jej obrzędach oraz przestrzegania zasad wiary. Ja jestem katoliczką, jestem córką Kościoła katolickiego, utożsamiam się z Kościołem jako wspólnotą, chociaż z przykrością muszę stwierdzić, że zupełnie nie zawsze utożsamiam się z Kościołem jako instytucją i często jestem bardzo krytyczna wobec działań i wypowiedzi części episkopatu, ale nie o tym mówimy. Natomiast dla mnie duchowość ma charakter bardziej osobisty, dotyczący mnie.
Na pewno pomaga też pani w takim życiu i działaniu właśnie z osobami i na rzecz osób, które są dotknięte na przykład spektrum autyzmu, bo bez tego chyba, bez tej duchowej strony nie byłoby to możliwe.
Ja myślę, że ta duchowa strona w większym lub mniejszym stopniu zawsze istniała, była obecna w moim życiu. W czasach PRL-u ja byłam działaczką opozycji demokratycznej. Zdecydowałam się na uczestnictwo w jej działaniach właśnie z tego powodu, że nie było we mnie zgody na to, co się się dzieje w naszym kraju, na prześladowanie ludzi inaczej myślących, na cenzurę, na brak wolności, brak możliwości wyboru. Więc ta niezgoda na kłamstwo, na indoktrynację, na zło, no to był ważny element tamtych moich wyborów. Istotne też było to, że ja byłam w pewnym środowisku we wspólnocie, która później utworzyła ruch Młodej Polski. Wydaje mi się, że to też była taka wielka wartość, wspólnota ludzi podzielających te same wartości. I to dawało nam taką odwagę i energię do działania, to, że byliśmy wspólnotą.
Pewnie spotkała pani wtedy na swojej drodze kapłanów, ojców kościoła, nie wiem, zakonników,
tak, oni
dominikanów.
Tak. Oni nawet mieli ważne znaczenie dla mojego formowania się. Nie tylko kapłani, ale taką najważniejszą osobą w moim życiu, w młodości, był ojciec Ludwik Wiśniewski, który był w ogóle, jest ciągle charyzmatyczną osobowością. Jest człowiekiem, który rzeczywiście żyje wiarą, ale uważa i uważał, że chrześcijanin jest odpowiedzialny za świat i powinien raczej wprowadzać wartości Ewangelii do swojego życia i do tego kawałka świata i historii, który mu został dany. Ojciec Ludwik Wiśniewski był zawsze bardzo odważny. Mówię teraz o czasach PRL-u i on się nie obawiał sprzeciwiać złu i konkretnie je wskazywać. A w tej naszej rzeczywistości PRL-owskiej, on był bardzo inspirujący nie tylko dla mnie, ale dla nas jako środowiska. Też był bardzo inspirujący intelektualnie, bo dzięki niemu nawiązywaliśmy kontakty z czołowymi polskimi niezależnymi intelektualistami katolickimi. Czytaliśmy książki, które zmieniały naszą perspektywę myślenia. Taką formacyjną książką były dla nas Rodowody niepokornych Bogdana Cywińskiego. On był też człowiekiem, który jest ciągle, bo przecież Ludwiku ciągle funkcjonujesz i piszesz i nas inspirujesz. Świetnie potrafił budować mosty pomiędzy ludźmi zupełnie inaczej myślącymi, katolikami, niewierzącymi i zawsze uważa, że to jest możliwe, że porozumienie jest możliwe i że jest cenne.
Pani też jest
nie
osobą,
pamiętam,
tak.
Nie pamiętam, kto był taką inspiracją, ale w latach młodości bardzo inspirujące były dla mnie dwie postaci, wcale nie z tego nurtu niepodległościowego polskiego, ale dwie wybitne postaci, przedstawiciele właściwie można nazwać ruchu non-violence, Mahatma Gandhi i Martin Luther King. To było naprawdę tak ważne, że zobaczyliśmy, że to niestosowanie przemocy jest taką fundamentalną wartością, że no, mi się wydaje, że to zmieniło losy całego środowiska, bo na początku lat 70. ja jeszcze w tym nie uczestniczyłam, ale moi przyjaciele Olek Hall, mój przyszły mąż Aram Rybicki, oni się szykowali do walki niepodległościowej. Mi się wydaje, że to nie były jakieś takie konkretne plany,
ale walki jako
pewno,
walki.
Ale na pewno to się mogło skończyć więzieniem. Doświadczenie działalności opozycyjnej było bardzo istotne dla mojego późniejszego życia, kiedy urodził się nam autystyczny synek w 1984 roku i okazało się, że nie ma dla niego tutaj żadnych szans, tak nam się wydawało. I stanęliśmy wtedy przed takim dylematem, czy wyjeżdżać, czy zostać tutaj i budować dla niego, tworzyć jakiś system wsparcia, czy raczej organizować jakąś pomoc, bo na początku to mieliśmy mgliste wyobrażenie o tym, jak to
robić.
jak to powinno wyglądać. I wydaje mi się, że to, że coś się jednak udało zrobić, to dzięki odwadze iluś ludzi i dzięki takiej wierze, że to jest możliwe. Wierze i nadziei, że to jest możliwe. Ja zawsze miałam taką perspektywę, że życie każdego człowieka jest wartością, również życie osób bardzo niepełnosprawnych. Teraz to jest oczywiste, ale kiedyś, kiedy zaczynałam, kompletnie to oczywiste nie było. Dzieci autystyczne były zwalniane z obowiązku szkolnego jako niewyuczalne, czyli nie mające wartości. A z mojej perspektywy, która teraz jest taka oczywista, ze względu na wartość każdego ludzkiego życia, każda osoba, nawet bardzo niepełnosprawna, ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie i rozwoju i dobrego życia, tak.
Ta wędrówka nasza dzisiaj ścieżką wiary pani mocno się przeplata z tą właśnie działalnością i z tą pracą na rzecz właśnie osób autystycznych. I to tak chyba przez całe życie jest u pani i chyba tak już będzie, pani Małgorzato.
Myślę, że tak. Mam takie poczucie, to jest moje takie najgłębsze poczucie, że jeżeli gdzieś doświadczam obecności Pana Boga, to właśnie w tych osobach z autyzmem, z którymi mam do czynienia, z którymi się spotykam na tak zwanej mszy autystycznej, one często funkcjonują poza słowami, poza symbolami, nie rozumieją języka abstrakcyjnego, ale wydaje mi się, że one bardzo głęboko doświadczają Boga.
Chciałabym przedłużyć naszą rozmowę, ale być może będzie to możliwe następnym razem. Dzisiaj bardzo pani dziękuję za te ciekawe refleksje i bardzo duchowe refleksje i mocno też otwierające pewnie państwu ten świat. Dzięki za takie wprowadzenie do tego świata, bo to jest ciekawe. Nie wszyscy muszą się w tym świecie poruszać, nie wszyscy muszą o nim wiedzieć aż tyle. I dziękuję, że pani dzisiaj poprowadziła nas tą właśnie ścieżką wiary i dziękuję za to, że przywołała pani tyle ważnych też postaci w moim życiu, ojca Ludwika Wiśniewskiego, chociażby pani męża świętej pamięci Arkadiusza Rybickiego. No i w ogóle dziękuję za to, że pani jest i za to wszystko, co pani robi. Pani Małgorzata Rybicka.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Kłaniam się. Anna Rembas.
Ścieżki wiary.